Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Polska gospodarka na przestrzeni lat bardzo rozpędzona. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to za 5 lat przegonimy Hiszpanię i Japonię. Na ile to realne? Dlaczego sami nie dostrzegamy sukcesu, gdy głośno o tym mówi zagranica? Polacy nadal podpisują umowy, nie czytając ich, dlaczego co trzeci z nas bierze kredyt w ciemno i jakie z tego powodu mogą być konsekwencje. A w Unii Europejskiej od 2027 roku zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro. Jakie mogą być tego efekty, za i przeciw? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio Radia Gdańsk dziś goście Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów i Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka. Zbieżność nazwisk i imion absolutnie jest przypadkowa. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu,
panie, dobry pani.
Zaczynamy. Polska gospodarka w najbliższych latach awansuje w rankingu najbogatszych gospodarek świata o 4 pozycje. W ciągu 5 najbliższych lat wyprzedzimy Izrael, Nową Zelandię, Hiszpanię oraz, uwaga, spełni się chyba marzenie Lecha Wałęsy, bo Japonię też wyprzedzimy. Niemal zrównamy się z kolei z takimi państwami jak Wielka Brytania, Czechy oraz Francja. Informuje o tym Forsal.pl. Jak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 1995-2024 PKB per capita Polski wyrażony w sile nabywczej pieniądza w cenach z 2021 roku wzrósł, uwaga, o ponad 316%. No i dalej, z tego co pisze Międzynarodowy Fundusz Walutowy, PKB wyniosło w ubiegłym roku 45 700 dolarów międzynarodowych, a już za 5 lat, w 2030 roku, ma wynieść ponad 55 000 dolarów, co oznacza wzrost o ponad, właściwie prawie 21%. No i okazuje się, że są tylko 2 kraje szybciej rozwijające się pod tym względem od nas. To Gujana i Katar, ale to kraje zarabiające na ropie. No i chciałam panów zapytać, na ile ta informacja, że przeskoczymy Japonię w 2030 roku gospodarczo pod względem bogactwa naszego kraju, na ile jest dla panów zaskakująca?
No niespecjalnie zaskakujące, jeżeli będziemy wierzyć we wróżbitów, no bo skoro ktoś już 20-30 lat temu powiedział, że będziemy lepsi od Japonii, no to miał jakieś dane ku temu. Tego typu rankingi mnie zastanawiają, w jaki sposób one są odbierane przez tak zwanego przeciętnego Kowalskiego. Czy dociera do ludzi, którzy stoją w kolejce po jakieś zakupy, że bogacimy się, jesteśmy coraz wyżej i przeskoczymy tą słynną Japonię? Mnie zastanawia jedna rzecz, że jeszcze mamy do odrobienia dystans, który nas dzieli do Czechów.
To torpeda gospodarcza.
Jest torpeda, o której w zasadzie niewiele się mówiło. Wiele różnych inwestycji zostało tam ulokowanych i okazuje się, że Czesi są przed nami. Te rankingi pewnie mają podnieść naszą samoocenę, ale może pewnie to i dobrze. I to jest tylko taka, według mnie, statystyka. I tam jest jedna rzecz, że Bank Światowy podnosi nam rating i to być może będzie brane pod uwagę w ocenie zdolności kraju, jeśli chodzi na przykład o inwestycje zagraniczne. Na ile to się spełni? Niestety, no u progu wojna. Także to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i nasze przygotowania z tym związane, w jaki sposób one wpłyną na tą ocenę naszych zdolności, możliwości.
Mm-hmm. Piotr Górski, Gdańskie Młyny?
No, ja bym powiedział tak, że z jednej strony takie informacje są budujące i tak jak kolega powiedział, rzeczywiście one mogą się przyczyniać do tego, jak my siebie sami postrzegamy jako naród, państwo. Natomiast ja już żyję tyle czasu na świecie, że już trochę takich rankingów i przewidywań w swoim życiu widziałem. Pamiętam, że przed poprzednią zmianą władzy też ta makro sytuacja wyglądała bardzo dobrze. Chwaliliśmy się wzrostem PKB i tak dalej. No i przyszedł nagle jeden człowiek, który wmówił 30% obywateli, że jesteśmy państwem w ruinie i że tak naprawdę nic przez te 20 parę lat nie zrobiliśmy. Czyli krótko mówiąc, zbliżając się do puenty tego, co chcę powiedzieć, ja bym wolał zobaczyć takie badania nastrojów polskiego społeczeństwa, jak ta obiektywna, bo ta informacja czy prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ona jest oparta na faktach, na dotychczasowej dynamice, na przewidywaniu przyszłości, natomiast ona nie ma nic wspólnego nad tym, o czym pan mówił, czyli nad tym, jaka jest percepcja tej sytuacji przez naszych współobywateli.
Piotr Górski, polski ziemniak.
To jest dokładnie tak, jak panowie mówią, nie? My prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie się sami jakby do tego odnieść bardzo często, czyli ja mam takie wrażenie, jak mam obcuję z ludźmi, którzy przyjeżdżają spoza Polski do nas, tak? Czyli to nie są Polacy, jacyś obcokrajowcy, którzy się tu pojawiają, bywali wcześniej najważniejsze, tak? I oni ten postęp widzą. Tak, oni za każdym razem mówią, u was tu jest ciągle plac budowy, tak, tu się ciągle coś dzieje. Tak, to trochę pokazuje faktycznie tak, że my jako naród potrafimy być jednak obrotni, zaradni, jak nazwać, tak, czyli jesteśmy w stanie faktycznie wyciągnąć trochę więcej z tego, co posiadamy. Tak, natomiast patrząc perspektywicznie na przyszłość, bo tu też jest takie pytanie ewentualnie, jak to utrzymać, tak. Ja mogę sobie pozwolić na podanie takiego przykładu, nie? Bo czasami grzebiąc w tym, możemy coś popsuć. Miałem takiego kolegę w firmie, który był bardzo dobrym sprzedawcą. Potrafił sprzedać wszystko każdemu i naprawdę...
Za każdą cenę.
Dokładnie, wręcz pomagał. Przykładowo przyjechał do kogoś, chciał mu sprzedać frytki, a pan miał problem z tłuszczem, to on ten tłuszcz od niego sprzedał, komuś innemu sprzedał ten tłuszcz i tak dalej, jeszcze mleko w to przeszło. Super sprzedawca. I w tym momencie panowie z zarządu stwierdzili, no Robert jest takim fajnym sprzedawcą, awansujmy go. Awansowali, wrzucili go do biura, tak, dali mu pracowników, będziesz ich szkolił, uczył i robił tabelki. I człowiek się spalił. Po prostu siadła sprzedaż, siadło wszystko, na końcu się zwolnił, nie dał rady. I to jest taka trochę uwaga ewentualnie przyszłości, żebyśmy nie przekombinowali teraz, próbując coś zmienić na siłę, żeby było jeszcze lepiej. Moim zdaniem przyjrzyjmy się temu, dlaczego tak się wydarzyło i próbujmy to podtrzymać przede wszystkim, tak? Było porównanie do Japonii. Japonia też podobnie jak Polska się starzeje, tylko że zaczęła się starzeć dużo szybciej niż my. Tak? Więc być może dlatego my ją doganiamy i przeganiamy, bo tam jest pewien problem. To, że oni pracują bardzo długo, ponoć najbardziej pracujący naród na świecie, widać, że to nie do końca tędy droga, żeby pracować od rana do nocy. Tak? Czyli gdzieś musimy znaleźć nasz polski sposób, w jaki nam się udało ten sukces osiągnąć i być może dzielić się też tym ze światem.
Jednym ze sposobów chyba jest to, że im mniej polityki w gospodarce, tym lepiej.
To prawda.
To prawda.
No i był podany przykład Czech, które się fantastycznie rzeczywiście rozwijają. Czesi mają prostsze niż my prawo gospodarcze i było sporo polskich firm, które przenosiły swoją działalność gospodarczą właśnie ze względu na to łatwiejsze prawo do Czech. I może to jest jedno z naszych wyzwań i to, co się dzieje teraz w temacie deregulacji, żeby jednak no, przyspieszyć te działania, albo nie wiem, albo napisać prawo od początku, ponieważ no nie dalej, jak wczoraj też rozmawialiśmy troszkę o przedsiębiorczości w tym studio i się okazuje, że rzeczywiście przedsiębiorczość w naszym kraju siadła. A dlaczego siadła? Bo ludzie, niezależnie od tego, czy młodzi, czy starsi, bo przedsiębiorczy są też i 50-latkowie plus, którzy już przepracowali większą część życia i nabrali doświadczenia i też są tacy wśród nich, którzy chcieliby otworzyć własne firmy, wstrzymują się z tą decyzją, bo wiedzą, że nie poradzą sobie w gąszczu zawiłości polskiego prawa gospodarczego. Tego się boją i po prostu rezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej, a to nie jest dobra droga.
I wracamy do tego, co przed chwilą żeśmy tutaj we trójkę stwierdzili, że im mniej polityki, tym lepiej. Kiedy wprowadzono Polski Ład, wtedy nastąpił zdecydowany ruch w kierunku przenoszenia naszych firm, otwierania działalności poza granicami kraju, w tym u Czechów. Teraz, kiedy zmierzyliśmy się już z problemem, co zrobić, jak odejść od Polskiego Ładu, te wszystkie negatywne skutki zlikwidować, zaczynają się problemy, albo to związkom zawodowym się coś nie podoba, a to jakiejś partii politycznej. Niestety skomplikowanie naszych przepisów, po raz kolejny odwołam się do Polskiego Ładu, tam firmy, które profesjonalnie zajmowały się rachunkowością, obsługą prawną przedsiębiorstw, siadły
też
przed...
Nie dawały rady.
Nie dały rady. Problem był tak olbrzymi, że z tego się wycofano, robiąc jeszcze większy bałagan. I to niestety trwa u nas do tej pory.
Jako przykład mogę podać rejon, powiedzmy, Lęborka, skąd mniej więcej pochodzę, tak? Czyli to jest około 40-tysięczne miasto, tak? I uwierzcie mi państwo lub nie, ja przynajmniej nie znalazłem, ale nie ma firmy, nie ma biura rachunkowego, które by przyjmowało firmy na pełnej księgowości. Tak? My musieliśmy znaleźć taką firmę w Trójmieście, bo w Lęborku nikt nie chciał się tego podjąć. To pokazuje właśnie zawiłość tych wszystkich przepisów i to, co pani powiedziała, być może rozwój Czechów w dużej mierze jest pewnie sponsorowany faktycznie przedsiębiorcami, pewnie nie tylko z Polski, bo nie znam rynku czeskiego. Tak, ale jeżeli tam są łatwiejsze przepisy, to nie tylko Polacy tam się przenieśli. Tam są pewnie i Słowacy, i być może Niemcy, i Austriacy, i wszyscy sąsiedzi, z którymi Czesi dzisiaj też żyją.
No ale nie możemy powiedzieć, że to jest raj podatkowy, bo to nie tędy droga.
No nie jest, nie, zdecydowanie. Głos słuchaczki, takie prognozy, czyli ta prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, są mało realne. Przez kilka następnych lat może się wiele zmienić i niekoniecznie na lepsze. Nie wierzę w taki rozwój spraw. Jesteśmy krajem, który robi wszystko, żeby utrudnić tu prowadzenie działalności. Sprawy w urzędach to gehenna, a nasza mentalność jest wciąż komuną mentalną. No to tutaj takie dosyć pesymistyczne spojrzenie na nasz kraj, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, czy te trudności, z którymi borykają się nasi przedsiębiorcy, w jakimś sensie ich na tyle nie wyćwiczyły, że oni sobie radzą w najgorszych sytuacjach, a jak się tylko trochę polepszy, no to może rzeczywiście będziemy tą rakietą gospodarczą szybko rozwijającą.
Ja myślę, że niewątpliwie to, co panowie powiedzieli, trzeba cały czas próbować uczynić z naszego prawa, nie tylko gospodarczego, bo to chyba dotyczy całości prawa, które w Polsce obowiązuje, trzeba dążyć do jego jak największego uproszczenia, żeby te wszystkie aspekty związane chociażby z prowadzeniem przedsiębiorczości, żeby one były jasne i klarowne, no bo wtedy łatwiej rzeczywiście to, o czym pani mówiła, różnym osobom będzie otwierać te biznesy i to jest niewątpliwie duże zadanie dla rządzących, bo gąszcz tych przepisów, które powstały przez te ostatnie 30 parę lat, on doprowadził ten cały system do pewnego rodzaju węzła gordyjskiego, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, od której strony się zabrać za porządkowanie, co widać po tym, co się udało panu Brzostce przez te ostatnie 2 czy 3 miesiące. No, tak naprawdę niewiele się udało do tej pory w takim sensie sprawczym, przepraszam. Także niewątpliwie na to trzeba jak największą uwagę.
Każda ustawa wymaga podpisu prezydenta i tutaj no, mamy wielkie obawy, co będzie z tymi ustawami deregulacyjnymi. Na zasadzie nie, bo nie, no to można tak działać przez lata i dalej prowadzić destrukcję. Istotne jest jeszcze to, że do każdej działalności potrzebne jest paliwo. W przedsiębiorstwach paliwem między innymi są ludzie. Jeżeli w tej chwili mamy niż demograficzny...
Czyli mamy wyzwania teraz.
Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, pewnie pójdziemy, może dojść do takiej sytuacji, w której pójdziemy w ślady Japonii. Tam też mają problem z ludźmi. Nie zawsze sztuczna inteligencja wszystko nadrobi i wszystko wykona. Ludzie są potrzebni. Ja akurat jestem otwartym człowiekiem, jeśli chodzi o migrację, szczególnie Ukraińców. Chciałbym tutaj przypomnieć, że były takie lata, kiedy to Polacy jechali do Wielkiej Brytanii, jechali do Niemiec, w inne rejony świata. Przeważnie byli przyjmowani dobrze, napędzali tamtą gospodarkę, a teraz czas, żebyśmy my po pierwsze ściągnęli ich z powrotem oraz otworzyli się na przybyszów, którzy mogą nam zagwarantować możliwość rozwoju.
I emerytury.
I emerytury, to prawda. Bo tutaj już nie ma się co łudzić, że no, nasza demografia sama z siebie nie skoczy nagle do przodu i potrzeba będzie wielu, wielu lat, żeby odbudować te straty, jakie mamy za sobą, więc jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i to coraz szybciej, więc potrzebujemy rzeczywiście wzmocnienia i pomocy, pomocnych rąk do pracy. Pan Jacek wspomniał tutaj nasz naród jako tych, którzy wyjeżdżali za granicę i rzeczywiście gdzieś ostatnio nawet wyczytałam, że wielkie zdumienie w Wielkiej Brytanii, gdzie okazuje się, że Polacy zaczynają zarabiać więcej niż od Brytyjczyków. I zajmują wyższe stanowiska niż Brytyjczycy. Na tych samych stanowiskach zarabiają lepiej, bo jesteśmy pracowici, bo jesteśmy fachowcami. No tylko trochę musiało minąć czasu, żeby się Brytyjczycy do tego przekonali. No i cały świat się przekonuje, a jeżeli ktoś tych zmian, jakie w naszym kraju się wydarzyły, nie widział, no to naprawdę bardzo polecam, to jest niesamowicie pouczające, pooglądać sobie na YouTubie filmy obcokrajowców właśnie o Polsce. Jak oni nas widzą? Wczoraj oglądałam Włocha, który był zszokowany poziomem rozwoju naszego kraju i tym, jak to wszystko tu wygląda, jak działa. O Rosjanach już nie jeden raz wspominałam w tej audycji, którzy uważają, że których rodziny mieszkające w Rosji uważają, że te filmy z polskich wsi to jest
propaganda.
Dekoracja. Nie, że ktoś wystawił dekoracje jak na planie filmowym.
Tak
że
jak wsie patiołkinowskie, tak?
Dokładnie tak, że trawniki są na pewno pomalowane, że
a
tak
krowy to przywiezione do obór z całego kraju.
No więc absolutnie oni są potwornie zszokowani tym, jak nasza wieś się...
Mało tego, na przykład oni bardzo często są też pozytywnie zaskoczeni jednak tym bezpieczeństwem, które w Polsce jest.
A to wszyscy.
Tak, i to jest taka prawda, którą my pewnie też naturalnie nie odczuwamy, wręcz narzekamy, że tam trochę niebezpiecznie, ktoś do kogoś strzelał, ktoś kogoś tam niestety zabił i tak dalej. Natomiast ogólnie ten poziom moim zdaniem jest dużo bezpieczniejszy niż gdziekolwiek indziej. My tego nie czujemy, ale to jest coś, co warto doceniać. Tak?
20 lat temu przeżyłem szok, kiedy przyjmowaliśmy delegację francuskich rolników. I pierwsze z ich pytań to było takie, kiedy dostaną kartki na żywność. Kiedy myśmy już dawno zapomnieli, a w ich głowach coś takiego było. Teraz po 20 latach, kiedy przyjeżdżają tutaj, są w szoku.
Tak,
są w szoku, 15 nie lat... odbierają. W jaki sposób to nastąpiło? Jak wy żeście to osiągnęli? Takie jest pytanie do
15
nas.
Lat do tyłu taki mój znajomy Holender, który ożenił się z Polką, zaprosił na swoje urodziny swoje dzieci z Holandii. I oni jadąc do Polski samochodem na ringu berlińskim zawrócili, bo słyszeli, że w Polsce była strzelanina. Tak się bali nas.
No, a tu właśnie bezpieczeństwo ponad wszystko. I jesteśmy porównywani na przykład z bezpieczeństwem, jeśli chodzi o Rzym, gdzie jak Polak wyjeżdża do Włoch, wie, że musi trzymać torebkę, torbę i portfel, bo niestety tam kieszonkowcy działają i są bezwzględni. I jest to nagminne niestety. U nas już nie ma takiej potrzeby troski o swój portfel i rzeczywiście czujemy się dużo dużo bezpieczniejsi. Jacek Michałowski, Piotr Górski, Gdańskie Młyny, Piotr Górski, Polski Ziemniak, Iwona Wysocka, Radio Gdańsk. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę między innymi o tym, że Polacy nadal podpisują umowy, na przykład kredytowe, zupełnie ich nie czytając. Dlaczego co trzeci z nas bierze kredyt w ciemno i jakie z tego powodu mogą być konsekwencje. Między innymi o tym za chwilę, a także o tym, że już za dwa lata koniec płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że w Polsce ten limit gotówkowy teraz wynosi mniej, bo 15 tysięcy złotych, a 10 tysięcy euro to ponad 42 tysiące złotych. No ale porozmawiamy o tym, jakie mogą być skutki za i przeciw, o tym już za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów i Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka. Zaczniemy jeszcze od słuchaczki. Dogonienie Japonii to dla nas marzenie ściętej głowy, bo to kraj zdyscyplinowany, pracowity. Dzieci wychowywane są w duchu zaradności, dbałości o środowisko i o starszych. Kraj rozwinięty technologicznie. U nas wciąż masowo wycinamy lasy, dewastujemy środowisko. W mętnych przepisach gubią się sami urzędnicy. Najszybsza kolej jedzie 140 na godzinę, a emigranci wrzucani z Niemiec zalewają nasz kraj. No to odniosę się a propos tych emigrantów. Dwóch ostatnio cofnięto do naszego kraju. Jeśli chodzi o środowisko, to z tym jest coraz lepiej. Mętne przepisy, zgadzamy się, tu trzeba zmiany. Najszybsza kolej. No chyba momentami jedzie trochę szybciej niż 140, ale teraz polskie koleje państwowe bardzo inwestują w tory. Dostaliśmy też pieniądze z Unii Europejskiej, więc tu też się zmieni na lepsze. Jeśli chodzi o rozwój technologiczny, prawda, Japonia jest fantastycznie rozwinięta. No i tutaj pewnie trochę lat nam zabierze, żeby pod tym względem Japonię dogonić. Natomiast mówiliśmy o bogaceniu się i tutaj jakby ten warunek był brany.
Znaczy ja w Japonii nie byłem, co prawda, natomiast jest ta moja
Piotr
koleżanka
Górski, Polski Ziemniak.
Ze szkoły podstawowej już kilkadziesiąt lat bodajże, nie? I ostatnio tam gdzieś korespondowaliśmy. To faktycznie jest tak, że my mamy chyba też wrażenie to, co widzimy w telewizji. Być może ta pani była w Japonii i ma rację, natomiast tam chyba też nie jest tak kolorowo, jak nam się wydaje.
I tych dzieci mało.
Bo ona opowiadała o tym naprawdę tam zimą w ich domach na przykład nie ma ogrzewania i marzną, a czasami bywa taka sama ujemna temperatura jak u nas. Więc to też nie tak do końca chyba z tym rozwojem jest.
Szczególnie w górach. Ale zostawmy już Japonię i nasz rozwój. A teraz weźmy się za edukację finansową. Co trzeci kredytobiorca nie sprawdził umowy lub nie pamięta, czy się z nią zapoznał, wynika z raportu UC Research i kancelarii Subigo. Największy odsetek takich wskazań odnotowano w grupie najstarszych badanych oraz osób o najniższych dochodach. Dobra informacja, rzeczywiście dobra, jest taka, że prawie 70% z nas te umowy czyta lub w jakiś sposób stara się je przeanalizować. Jeżeli nie my sami, bo tego po prostu tekstu nie rozumiemy, to prosimy o pomoc albo kogoś z rodziny, albo kogoś, kto jest już fachowcem w tej sferze. No ale i tak co trzeci nie sprawdza. No i chciałam zapytać panów, dlaczego co trzeci nie czyta tych umów? Jakie mogą się z tego rodzić potem konsekwencje?
Problem chyba polega na tym, że owszem, możemy przeczytać taką umowę, tylko jest jeszcze kwestia zrozumienia umowy. Czytanie ze zrozumieniem powinno być podstawową rzeczą, z której powinniśmy się edukować. Najwięcej tego typu sytuacji dotyczy osób starszych, ale przypomnę, że tak zwane przekręty, które się dzieją, również dotyczą tej grupy wieku. Mamy jeszcze duże zaufanie do instytucji państwowych. Banki uważamy, że no nie traktujemy ich jako ośrodków lichwy, tylko jako instytucje, które nam pomagają w sytuacjach finansowych. Często również dochodzi taka sprawa, że bardzo nam zależy na kredycie i może mamy jakieś wątpliwości, no ale trudno, jakoś to będzie, podpiszę, wezmę, a potem będę się z tym borykać. Zawsze tutaj tego typu umowy trzeba czytać, ale na pewno warto, szczególnie przy tych dużych kwotach, zwrócić się do tak zwanych fachowców, którzy ocenią ryzyko zawarcia takiej umowy.
Ja dość przewrotnie powiem.
Piotr Górski, Gdańskie Młyny.
A po co je czytać? Swoją myśl zawężę do instytucji bankowych. Banki to są instytucje zaufania publicznego.
Powinny przynajmniej.
Nie, one są formalnie. Przynajmniej te banki duże, porządne. Formalne, porządne. Bo ja nie mówię tutaj o jakichś tam kasach i tego typu. I co z tego wynika? Po pierwsze to, że mamy prawo mieć do nich zaufanie. Po drugie, jeżeli my idziemy po kredyt do banku, mówimy o kredytach takich obywatelskich, powiedzmy, bo nie mówię o inwestycyjnych, dużych i pieniądzach i tak dalej, ale obywatelskich, o szarym obywatelu, to jaka jest nasza pozycja w stosunku do tych banków? Żadna.
I tak nic nie zmienimy.
W związku z tym, albo kredyt weźmiesz na moich warunkach, tak mówi bankowiec, nie wprost oczywiście, on będzie mówił to bardzo oględnie, albo go w ogóle nie dostaniesz. I z tego punktu widzenia wychodząc, czy ja przeczytam tą umowę, czy jej nie przeczytam?
To jest dokładnie jest to jakaś samo. Stara prawda w tym, ale, co pan prezes mówi.
Ale ważne, żeby w umowie zauważyć, czy na dole jest coś bardzo drobnym druczkiem, bo później w rozprawach sądowych, co dotyczyło również kredytów frankowych, to ma istotne znaczenie. Jakoś tutaj sądy stanęły po stronie kredytobiorców.
No stanęły, ale to jest kolejny element, gdzie w grę wchodziła polityka, a nie tak naprawdę obywatel. Bo jeżeli pan tamtą sytuację przywołuje, to miał pan kredytobiorcę frankowego i kredytobiorcę złotówkowego. Temu frankowemu oddano, prawda, bo niby niesłusznie on nie wiedział, co podpisuje, co ten.
I były umowy abuzywne, czyli niezgodne z prawem.
Tak jest. A ten drugi płacił za bezdurno te wysokie procenty. Czy jemu ktoś pomógł? Nie. Bo politykom, bo prasa nagłośniła problem frankowy, politykom warto było pójść w tę stronę, i ci wygrywają.
Ale przedstawienie argumentu, że kredyty były udzielone niezgodnie z prawem, było istotnym elementem rozstrzygającym o tym, że to banki przekroczyły swoje uprawnienia. I tak to się skończyło. Poza tym kredyty frankowe były o wiele łatwiej dostępne niż kredyty złotówkowe.
Ja postaram się pogodzić Piotr trochę Górski, obydwu, Polski, bo generalnie ziemia. Jest tak, że...
My tylko wymieniamy poglądy, my się nie spieramy.
To złe słowo użyłem. Generalnie chodzi o to, co panowie powiedzieli. Moim zdaniem te 30% tych ludzi, co nie przeczytało, to i tak jest moim zdaniem zła cyfra. Tak? Bo tak jak godzimy tu dwóch panów. Jedni w ogóle tego nie czytają, bo albo nie mają wyjścia po prostu, albo muszą dzisiaj to dostać, bo mają akurat okazję, mogą coś kupić, więc potrzebują pieniądze i robią to. Nieważne, co tam jest napisane. Kolejna grupa jest naprawdę duża, moim zdaniem, która czytaj tego nie rozumie, tak? Nie oszukujmy się, gro ludzi w ogóle w to nie patrzy, nie? I tak jak mówimy, patrzmy faktycznie, że jesteśmy po takich dwóch stronach barykady, że my jako petent przychodzimy i potrzebujemy, a banki naprawdę mają rzesze prawników, które i innych specjalistów, którzy im te umowy tworzą. Więc faktycznie jest tak, że moim zdaniem lepiej, żebyśmy nie czytali tych umów, patrzeli tylko na te najważniejsze punkty. Kiedyś rozmawialiśmy na przykład o cenach za metr kwadratowy, mieszkań i tak dalej. Faktycznie dobrze byłoby tylko wiedzieć, ile nas to będzie kosztowało, tak? Co może się zmienić, jeżeli chodzi o sposób oprocentowania? Parę punktów, szczerze mówiąc. Te umowy, które mają czasami po 15-16 stron, tak jak mówimy, jeszcze są czasami odwołania do dzienników ustaw, nich powiedzmy, czyli rzędy numerów, które tam się pojawiają, to nie oszukujmy się, większość ludzi nie jest w stanie ogarnąć. Ja ostatnio miałem taki telefon, robiłem przelew bankowy. W weekend akurat sprzęt AGD do domu kupowałem. I pani w ramach bezpieczeństwa z banku do mnie dzwoni. i mówi mi przez telefon, czy pan zlecił numer z konta 26 cyfr. Na konto 26 cyfr. I ten kont, numer tego przelewu był tam X75 łamane przez, no też znowu 20 parę cyfr. I ja się śmieję do niej, mówię, wie pani co, ja przelew robiłem, ale nie jestem w stanie zweryfikować, nie patrząc na to, co pani do mnie dzwoni. Po co ten telefon w ogóle? Szkoda pani i mojego czasu. Tak? Proszę puścić ten przelew. No pani puściła, no ale to jest prosty przykład, dokładnie jak to też wygląda w kredytach, tylko bardzo uproszczony.
No tak? Ale z drugiej strony to, na co zwrócił pan uwagę, warto wiedzieć, jaki będzie ostateczny koszt kredytu, żeby nie było potem zdumienia, że wziąłem 50 tysięcy, a muszę zwrócić 150 tysięcy. I skąd to się wzięło? To myślę, o to powinni kredytobiorcy czy osoby, które zaciągają kredyty właśnie pytać. Powinny mieć tego świadomość, a z drugiej strony no, mimo wszystko publiczna stacja radiowa i my tutaj staramy się też uczulać ludzi i mamy taką też misję trochę edukacyjną, to mimo wszystko, jeżeli czegoś państwo nie rozumieją, to pytajcie i sprawdzajcie, bo jednak kto wie, może to uratuje was przed jakimkolwiek problemem.
W związku z tym, jako może potencjalny kredytobiorca, mam pytanie do świetle panującego prezesa Glapińskiego. Dziś, jutro Rada Polityki Pieniężnej jaką
dziś
podejmie
się zbiera,
decyzję?
Tak.
To istotne jest dla kredytobiorców. Czy te szalone oprocentowanie zostanie obniżone
wreszcie,
czy nie? Czy dalej będzie zabawa banków bonami pieniężnymi i nagle się okazuje, że 14 miliardów Narodowy Bank Polski stracił, a banki zarobiły.
No to ja tu tylko powiem, że jakbyśmy byli w strefie euro, to byłyby znacznie niższe te stopy procentowe i łatwiej, bardziej przewidywalna byłaby polityka finansowa. No a jeśli już wspomniałam euro, to już za 2 lata koniec płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro w Unii Europejskiej. Zakaz będzie dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm. Państwa członkowskie mogą wprowadzać niższe limity krajowe, ale nie wyższe. Przy płatnościach powyżej 3 tysięcy euro trzeba będzie mieć ze sobą dowód osobistym. No i chciałam podpytać panów o skutki za i przeciw, a przypomnę, że u nas, jeżeli chodzi o obroty pieniężne dotyczące podmiotów gospodarczych, no to ta kwota jest niższa. Nie może przewyższać gotówka 15 tysięcy złotych, więc tutaj ta europejska kwota będzie znacznie wyższa i też jestem ciekawa, czy wtedy nasz kraj podwyższy nam do tej europejskiej, czy zostaniemy przy 15 tysiącach złotych.
No tutaj wracamy do pytanie o zaufanie do banków. Jeżeli ja lubię trzymać pieniądze w skarpecie, lubię szelest banknotów, to jest to moja sprawa i nie muszę napędzać kolejnych pieniędzy dla banku, bo to bank będzie za mnie wykonywał przelewy. I ta sytuacja zmniejszenia naszych możliwości obrotu gotówką mnie przeraża, chociażby w kontekście tego, co się wydarzyło niedawno w Hiszpanii i w Portugalii. Wystarczyło odcięcie prądu i nagle nie było czym zapłacić za wodę. Oczywiście woda nie kosztuje 10 tysięcy euro, ale trzeba mieć tą gotówkę, te pieniądze takie wydrukowane przy sobie.
Ale kiedy... to wejdę w słowo, to jeszcze sklepy muszą działać, bo z powodu braku prądu sklepy były pozamykane, więc nawet jak ma pan gotówkę, to nic ona panu nie da.
W większości były pozamykane, ale jest to taki drastyczny przykład, czy nie idziemy zbyt daleko w zaufaniu do tej elektroniki, do sztucznej inteligencji, do innych sytuacji.
No można też kabel podmorski przeciąć internetowy i też kłopot
będzie. I też leżymy. I nagle operacje się nie odbywają, banki nie działają, a mamy ważny życiowy biznes do zrobienia. I co wtedy?
Znaczy, trzeba powiedzieć, że w takich ekstremalnych sytuacjach, no to... To nawet ta gotówka nam nie pomoże, bo zwykle one oddziałują na wszystkie aspekty, a więc na jedną stronę, jak i na drugą i wtedy po prostu tej transakcji nie zrobimy. Natomiast mówiąc poważnie, no to tutaj jest ciągłe to pytanie. Przecież wszyscy wiemy, że ograniczenie gotówki to wynika z tego, żeby ograniczyć jakby szarą strefę przepływu pieniądza i znaczy ograniczyć i utrudnić, tak? To jest podstawowy cel tych wszystkich zabiegów europejskich. I na pewno się zgodzimy wszyscy, że jeżeli to temu służy, bo dowodów twardych oczywiście nie mam.
To jest teoria, która podpiera te działania.
Tak, to jest to prawda. Natomiast jeżeli jest to prawdziwe, to jest to słuszne. To jest jeden element. Natomiast drugi to są też zmiana naszych przyzwyczajeń. No ja statystycznie, no bardzo wielu Polaków przeszło już całkowicie na elektroniczne płatności i w ogóle zapomniało o tym, co to jest gotówka. Ja sam chodzę wyłącznie z telefonem, bo już nie nawet z kartą i to mi do życia, jak ja zostawię telefon w domu, to mam problem, tak?
Natomiast... Ale tak jak człowiek portfel zostawi, to też ma problem.
Tak. Kto wie, czy nie jeszcze większy.
A jak człowiek zgubi telefon, też ma problem. Dla mnie istnieje takie pytanie, w jaki sposób zabezpieczymy te wszystkie rzeczy i każdy przelew, który robimy, powoduje naliczenie kosztów. Jak gdyby zwiększamy nasze obciążenie. Bo to bank robi i za obsługę rachunku musimy zapłacić. Tak. Od 10 tysięcy euro to nie jest taka mała kwota.
Znaczy, to jest też tak, że panowie mają rację jeden i drugi, nie? Faktycznie jest tak, że jeżeli to ma służyć, tego brakuje czasami w tych wszystkich artykułach, jeżeli to ma służyć, załóżmy, ktoś by wyszedł i powiedział, dobra, ograniczamy do tych 15 tysięcy w Polsce złotych czy 10 tysięcy euro na Zachodzie, po to właśnie, żeby ograniczyć pranie brudnych pieniędzy i nielegalne przelewy i tak dalej, ale nie odetniemy was od tej gotówki, tak? Bo gro ludzi jednak to lubi, tak? W aspekcie tych afer, tych braków prądu i tak dalej.
No tak, ale
niecodziennie
obracamy takimi kwotami. Dokładnie. W naszym życiu
płaci, powiedzmy, w sklepie, nie wiem, 15 tysięcy złotych nawet w kraju, powiedzmy. To jest rzadkość, żeby coś kupić za ponad 15 tysięcy złotych i przywieźć tą gotówkę. Tylko też my z drugiej strony nie patrzymy na to, jaki kłopot ma czasami ten sklep, tak? No bo jak on ma to teraz zawieźć do banku, tak? On to musi też wpłacić, nie? To dalej jest pewien problem, tak? Szczerze mówiąc, który kreuje no gdzieś ciągłość jakoś, więc jakby nam powiedzieli, dobra, to jest, do tego poziomu schodzimy i nie chcemy inwigilować wasze wydatki, szczerze mówiąc, bo tego ludzie bardziej się boją, moim zdaniem, niż tego, że dobra, powyżej 15, do 15 to możemy, powyżej 15 jest problem. Nas nie interesują te drobne kwoty, powiedzmy. Tam możecie obracać gotówką, nie ma kłopotów, tak? Czyli to jest taka informacja,
tak
jest istotna, nie? Jeżeli to zostanie, moim zdaniem nie będzie jakiejś tam wielkiej afery z tymi większymi kwotami. Natomiast dziwi mnie w tym artykule jedna rzecz, nie? Że generalnie wszystkie te przedsiębiorstwa muszą się dostosować do 2027 roku, a te kluby piłkarskie do 2029. Tego nie rozumiem.
A to ja tego też nie rozumiem, powiem panu. I zawsze to rodzi...
Można się tylko domyślać.
Podejrzenia, kiedy były jakieś problemy związane z organizacją FIFA, UEFA i tak dalej, to
tak
można
akurat
się domyślać.
I bez płatności do 10 tysięcy szefowie FIFA, UEFA mają poważne zarzuty karne, czyli można było ich rozliczyć za nieprawidłowe działania.
No to teraz dopiero będzie można od 2029.
Platini i Blatter wszyscy mają poważne problemy karne. No.
Szczerze mówiąc, nie będę się wypowiadała, bo słyszałam tylko, a temat ten związany z piłkarstwem i wszystkim wokół tego jest dla mnie dosyć obcy, poza tym, że uważam, że stawki są wysoce niemoralne, jeśli chodzi o to, ile piłkarze albo w ogóle niektórzy sportowcy zarabiają, a biorąc pod uwagę również sportowców z innych dziedzin, którzy też wygrywają i też ciężko pracują na ten swój sukces, zarabiają bardzo marne pieniądze albo umierają nieraz w biedzie i to jest dla mnie no niemoralne, okrutnie. Coś z tym na poziomie światowym trzeba byłoby zrobić, ale rozumiem, że chętnych nie ma i nikt tego nie ureguluje.
Tam są wielkie pieniądze jeszcze... i nie ma tego, kto by ten balonik sztucznie nadęty przebił.
Ja bym tylko jeszcze dwa punkty chciał dopowiedzieć. I tak, pamiętajmy też o tym, że naprawdę w Polsce jest dużo miejsc, gdzie nie można zapłacić bezgotówkowo. Wręcz jest napisane płatność tylko gotówką. Czyli tam nie można inaczej
tego
wrócić.
Wystarczy pojechać na południe kraju i nawet ostytki.
Dokładnie,
za ostytki
tak, restauracje
wrócić
i tak dalej, tego typu rzeczy, już nie pomijam targowiska. Natomiast ja pamiętam taką sytuację znowu na Zachodzie, nie? Ja kiedyś kupiłem paliwo na stacji w Holandii i miałem banknot 200-eurowy i pani mi go nie przyjęła. Czyli tam nawet już wówczas nie było można płacić gotówką. No, i to jest historia sprzed 10 lat.
A my jeździmy po świecie i się wielu rzeczy uczymy. Już tylko nie wspomnę o tym, że nasz system bankowy jest niezwykle nowoczesny i rozwinięty. Choćby tutaj ostatnie przejęcie Santander Banku przez bank z Austrii, którego nazwę niestety nie pamiętam. Erste. No to mówi się, że Erste zyska właśnie przejmując Santandera na dostępie do tych technologii, bo ten austriacki bank jest no, troszkę zapyziały pod tym względem.
To jest niewątpliwie prawda i z tego, jak i generalnie, bo to nie to tylko dotyczy banków, to dotyczy też administracji publicznej. Jeżeli porównamy nasze systemy informatyczne z tym, co jest u tych, którzy niedawno jeszcze byli dla nas wzorem, czyli naszych zachodnich sąsiadów, to my jesteśmy w miejscu, do którego oni dojdą może za 10 lat.
Co też zauważają Polacy, którzy wyjeżdżają właśnie do tych krajów za granicę i kiedy chcieliby blikiem zapłacić, to są zszokowani, że nie ma takiej możliwości, nie wiedzą, co to jest ten blik. I na koniec, panowie, tylko co piąty pracujący Polak w pełni ufa kierownictwu swojej firmy, oceniając, że w swoich decyzjach menadżerowie uwzględniają interesy biznesu na równi z dobrostanem ludzi, pisze w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolita. Zdecydowanie największa grupa, bo ponad 1/3 pracowników ma bardzo niskie lub wręcz zerowe zaufanie do działań kierownictwa swojej firmy. No to też, dlaczego polscy pracownicy nie ufają przełożonym? No i jakie to może mieć skutki?
A ja mam takie marzenie w życiu, może się kiedyś spełni, żeby szefowie związku zawodowego założyli wzorowe przedsiębiorstwo i tam by była kraina szczęśliwości. Wszyscy zarabialiby tyle, ile by chcieli. Nie pracowali. No,
nie, to
można
chyba
się
nie
rozwinąć,
o to chodzi,
niesamowicie,
że nie pracowali.
Ale to jest
tak.
Jedna rzecz, która jest istotna. Nikt nikomu nie broni założenia firmy. I tutaj, jeżeli chcemy działać, każdy ma takie prawo, każdy ma takie możliwości. Dzisiaj niestety już się daje odczuć taką sytuację, w której lepiej być pracownikiem niż szefem. Bo ma przywileje, ma różne rzeczy i tak to wszystko.
I dla panów krótko.
Ja to odczytuję jako pewien dysonans w przedsiębiorstwa, który jest niebezpieczny, bo jeżeli to jest prawda, ta statystyka, o której pani mówiła, to oznacza, że kierownictwo i pracownicy to są dwie różne bajki, a przedsiębiorstwo ma szansę się rozwijać tylko wtedy, kiedy to jest jedna bajka.
Dokładnie tak jest, jak pan mówi, że bo tu chodzi o ten dobrostan, tak? Czyli faktycznie jest tak, że im większe przedsiębiorstwo prawdopodobnie jest tak, że ja pamiętam w poprzedniej firmie, pracownicy szeregowi swojego prezesa widzieli raz w roku na spotkaniu noworocznym, tak? I mieli możliwość ewentualnie podejść, to zmienić z nim zdanie, tak? Natomiast faktycznie jest tak, że brakuje nam tej rozmowy z tymi ludźmi. Ja to u siebie czasami też obserwuję, że jeżeli za rzadko spotykam się z moimi pracownikami i im coś tłumaczę, to zaczynają się robić problemy w firmie. Więc to jest taka tylko uwaga, że warto z tymi ludźmi rozmawiać, bo jeżeli to będziemy szli w tym samym kierunku i ludzie zrozumieją, dlaczego czasami w firmie kupuje się takie, a nie inną ciężarówkę.
A może menedżer też musi zrozumieć.
Dobrze, tak, dobrze działa dokładnie. Firma, w której i szef szanuje pracowników, i ale i pracownicy tak. Szanują firmę i szefa.
I o to właśnie mi chodziło. Bardzo dobra. Serdecznie dziękuję. To optymistycznie kończymy. Miejmy nadzieję, zawsze. Że ten mądry przekaz trafi jednak pod strzechy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Spotkam się z państwem jutro, 5 minut po godzinie 10, a państwu i gościom w studio serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.